Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Jak już się pewnie domyślacie, zaćmienie słońca, które miało miejsce, zdaje się, 2 dni temu, nie ma absolutnie nic wspólnego ani z Antychrystem, ani z Księgą Apokalipsy. Jest to po prostu zjawisko czysto, że tak powiem, ogólnie naukowe, czy też po prostu astrofizyczne. Oczywiście, gdybyśmy byli wyznawcami jakiejś religii pogańskiej, no to jakże moglibyśmy wierzyć, prawda, w moc zaćmienia słońca, ale jesteśmy chrześcijanami, katolikami, którzy wiedzą, że na nasze życie ma wpływ przede wszystkim Bóg, który jako opatrzność Boża obejmuje całe nasze życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, i też jest tym, który działa w naszej teraźniejszości jako miłosierdzie Boże przez swe miłosierdzie. Następne zaćmienie słońca całkowite będzie miało miejsce, zdaje się, że za 123 lata, chociaż tutaj trzeba by spojrzeć, no bo w każdym miejscu na świecie, na naszej Ziemi, na kuli ziemskiej, to zaćmienie słońca pewnie będzie miało miejsce w innym czasie. Dlaczego o tym mówię? Bo widzę, że troszeczkę już się zaczynamy czasami rozpływać w jakichś takich pogańskich wierzeniach, które nadają, tak jak kiedyś poganie żyjący, prawda, w tych jaskiniach, wierzyli w boską moc spadającego deszczu czy też burzy. Nie, to są czysto przyrodnicze zjawiska, również takim czysto przyrodniczym zjawiskiem było zaćmienie słońca, ale powiemy sobie dzisiaj o Antychryście w kontekście walki duchowej, jaką prowadzimy, ponieważ mam przed sobą książkę, na którą długo, długo czekałem. I powiem wam szczerze, że chyba jest to najlepsza książka, jeżeli chodzi o zbiór treści dotyczących walki duchowej, opartych, tych treści opartych na Piśmie Świętym, na nauce Kościoła Katolickiego, ale też i na świadectwach i na doświadczeniach egzorcystów. Oto mam przed sobą książkę Egzorcyści, zgadza się, liczba mnoga, historię kapłanów walczących przeciwko złemu. Ta książka dziś wjechała do sklepiku mocsłabości.pl. Dzielę się z wami nią. Dziś o niej właśnie opowiadając, jest ona autorstwa księdza Marcello Stancione, o którym często już tutaj mówiłem. Jest to kapłan, który specjalizuje się w teologii dotyczącej aniołów, archaniołów, ale też i w kontekście demonologii. W kontekście demonologii, czy też w tematyce demonologii, ksiądz Marcello Stancione dużo książek napisał. Książka jest przebogata. Mamy tutaj, słuchajcie, no spis treści jest chyba na raz, dwa, trzy, na 5 stronach. Pozwólcie, że nie będę czytał całego spisu treści, natomiast bardzo ważne jest wprowadzenie, które jest omawia kwestię egzorcyzmu w obecnych czasach. Jest to wypowiedź jednego z głównych egzorcystów, księdza Antonio Palmy. Kim jest egzorcysta, prawda? Źródła i dokumenty Kościoła dotyczące egzorcystów, posługa egzorcyzmów, egzorcyzmy, sztuka i święci. Ale później mamy wprowadzenie księdza Marcello Stancione, zły duch, pan ciemności i podrozdziały Antychryst, do tego sobie dzisiaj sięgniemy, mroczny duch w Ewangeliach, działanie demoniczne, dekalog egzorcystów i później rozdział 1, 2, 3, 4. W kolejnych rozdziałach mamy między innymi opisane całą terminologię egzorcystyczną, ale także i w 2 rozdziale oznaki opętania diabelskiego. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście sobie i do tego rozdziału w następnych materiałach sięgniemy. Inne formy nadzwyczajnego działania złego ducha, obsesje diabelskie, nawiedzenia diabelskie i tak dalej. Rozdział 4, apostołowie egzorcyści. No i od rozdziału 5 mamy świadectwa, historie, najważniejsze, że tak powiem, przypadki egzorcyzmów, które to egzorcyzmy prowadzili jedni z największych współczesnych egzorcystów. Rozdział 5 jest poświęcony egzorcyście z Doliny Aosty, księdzu Alfonso Komodowi. Myślę, że ci z was, którzy się chociaż trochę interesują kwestią egzorcyzmów, my nie jesteśmy egzorcystami, chyba nikt tego materiału, kto jest opętany, nie ogląda, chociaż, nie wiem, być może są też takie osoby, które doświadczyły opętania i przeszły przez egzorcyzm i ten materiał oglądają, to na pewno tych egzorcystów będą kojarzyć. Kolejny rozdział jest poświęcony ojcu Candido Amantiniemu, ojciec Giuseppe Tomaselli, ojciec Salvatore Vico, no i oczywiście oddzielny rozdział, kilkadziesiąt stron, ojciec Gabriele Amorf. I tutaj mamy między innymi ojciec, dotąd niepublikowane, czy też chyba bardzo rzadko publikowane wypowiedzi ojca Gabriele Amorta dotyczące chociażby tego, co ojciec Amorf mówił o diable wprost, ojciec Amorf i święty ojciec Pio, no i niezwykłe fragmenty z wywiadu udzielonego przez ojca Gabriele Amorfa podczas kursu dla egzorcystów na Uniwersytecie Regina Apostolorum w Rzymie. Tutaj między innymi ojciec Gabriele Amorf mówi o współczesnych charyzmatykach, o tym, czy wierzyć charyzmatykom, czy nie, czy istnieją dary związane z charyzmatykami, co na przykład z darem jasnowidzenia. Również te trudne tematy są tutaj omawiane. Zakończenie diabeł według nauczania i tradycji Kościoła. No i mamy dodatek. Słuchajcie, dodatek to jest książka napisana przez włoskiego kapłana, a w dodatku mamy doświadczenie opętanej. Pan wyrwał mnie z rąk szatana. Świadectwo Karoliny, Polki. Potężne świadectwo, kilkadziesiąt stron świadectwa, rozmowy wywiadu z Karoliną, która no, w takich trzech przestrzeniach weszła w opętanie i została po prostu, no, została opętana, a w konsekwencji została z tegoż, czyli z mocy diabelskich, wyzwolona właśnie w czasie egzorcyzmów. Pozwólcie, że zaczniemy oczywiście od początku, to znaczy od tematu antychrysta, bo również ten temat w tej książce Egzorcyści się pojawia. Na początek, bo zawsze o tym zapominam, chociaż ostatnio chyba nie, prawda? W ogóle dzisiaj jest 17 stopni, wczoraj nagrywałem film, było 27, dzisiaj chłodniej. Można by powiedzieć, troszeczkę tak nas orzeźwi ta pogoda wczesnowiosenna, ale dzisiaj myślę, że bardziej nas do pionu ustawi, czyli też duchowo jakby otrzeźwi właśnie ta książka Egzorcyści, ponieważ wszystkie nasze decyzje, które podejmujemy, one się rozgrywają w dwóch płaszczyznach. Płaszczyźnie tej widzialnej i niewidzialnej. Każda nasza decyzja ma wpływ również na to, co się dzieje z nami i z nami się wydarzy w tej rzeczywistości niewidzialnej. Rzeczywistość niewidzialna ma wpływ również na nas, którzy żyjemy w rzeczywistości widzialnej. A to, od czego chciałem zacząć, to poprosić Was o łapki w górę, te kciuki, które symbolizują, prawda, drogę ku niebu. I jeżeli ktoś z Was nie subskrybuje kanału Moc Słabości, no to może tę subskrypcję zostawić. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do tematu antychrysta. Kim jest antychryst? Otwieram książkę księdza Marcello Stancione na stronie 41 i ksiądz Marcello Stancione tak definiuje kwestię antychrysta. Również ta kwestia antychrysta pojawiła się ostatnio w kontekście całkowitego zaćmienia słońca. No to posłuchajcie. Czy zatem szatana można identyfikować z antychrystem, czyli największym przeciwnikiem Pana? Pyta sam siebie ksiądz Marcello Stancione. I odpowiada. Eschatologiczny przeciwnik Chrystusa, którego poplecznikami i obrońcami są fałszywi nauczyciele, heretycy i apostaci, wskazani przez Jana Ewangelistę w Nowym Testamencie, symbolizuje przeciwnika Boga, tak wiele razy przywoływanego w Starym Testamencie, od węża z Księgi Rodzaju po Goga z Księgi Ezechiela. Zobaczcie, że współpracownikami antychrysta, jednocześnie obrońcami antychrysta, będą fałszywi nauczyciele, którzy czasami, zobaczcie, będą mówili o antychryście, ale będą kłamali na temat antychrysta, żeby odwieść nas od tego prawdziwego antychrysta, tego, o którym mówi Pismo Święte. Tymi, którzy współpracują z antychrystem, są heretycy. Heretycy rozumiani jako ci, którzy głoszą naukę sprzeczną z Pismem Świętym i z nauką Kościoła katolickiego, mówiąc krótko, również my, katolicy, możemy być, że tak powiem, ukrytymi heretykami, jeżeli głosimy treści własne, jeżeli odrzucamy część nauki Kościoła katolickiego. Przecież wiemy, że istnieją takie wspólnoty w obrębie Kościoła katolickiego, w jakiś sposób no, tolerowane, prawda, przez Watykan, które odrzucają część nauki Kościoła katolickiego. idą drogą herezji, są współpracownikami, uwaga, antychrysta i apostaci, czyli ci, którzy świadomie i dobrowolnie nie tylko odrzucili Boga, ale powiedzieli, że nie chcą mieć, powiedzieli, no, wyznali całym swoim życiem i dali świadectwo w swojej codzienności, na co dzień dają świadectwo o tym, że nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. Aby wyjaśnić tę kwestię, powinniśmy sięgnąć do Nowego Testamentu, ponieważ właśnie na jego kanwie wyrosły różne interpretacje, czasem dość fantazyjne, dotyczące antychrysta. I myślę, że teraz sobie uporządkujemy, nie wiem czy pierwszy raz, ale jeden z najważniejszych razów, kim jest antychryst. Otóż Ewangelie nie wspominają dosłownie o postaci antychrysta. Stwierdzają jednak, że koniec świata poprzedzi pojawienie się fałszywych mesjaszów i fałszywych proroków. O tym mówi Ewangelia według świętego Marka, rozdział 13, werset 22. Należy zwrócić uwagę, że w księdze Apokalipsy nie mówi się o antychryście, ale o szatanie, który wzbudza pierwszą bestię, niemal na pewno stanowiącą symbol cesarstwa rzymskiego. Zerknijmy sobie do komentarzy biblijnych do Księgi Apokalipsy, rozdział 13, werset 1, która prześladuje Kościół. Na swoje posługi ma drugą bestię, Apokalipsy 13, 11, zdolną czynić wielkie znaki i prześladującą tych, którzy nie chcą oddawać czci pierwszej bestii. Tak, ponieważ Księga Apokalipsy powstała w czasach potężnych prześladowań i święty Jan w sposób metaforyczny, czyli posługując się z obrazami, symboliką, opisuje prześladowania pierwszych chrześcijan. Z innych tekstów biblijnych trudno wyprowadzić jednoznaczne nauczanie. Wydaje się, iż święty Paweł myśli o istocie osobowej, natomiast w umyśle świętego Jana antychryst jawi się jako byt zbiorowy. I rzeczywiście, arcybiskup Fulton Sheen również przestrzegał, aby uważać na współpracowników antychrysta, którzy działają w mediach. Arcybiskup Fulton Sheen nie bał się mediów. Miał swój program, prawda, w amerykańskiej stacji. Dostawał nagrody. Nagrody od osób świeckich za prowadzenie rzetelnego programu pełnego, prowadzonego z ciekawością. Nie tak jak moje tutaj nudne gadanie. W każdym razie już arcybiskup Fulton Sheen przestrzegał. Uważajcie na współpracowników antychrysta, którzy będą się nazywać katolikami i będą mieć swoje media. Możecie teraz ocenić mnie, bo być może ja jestem takim współpracownikiem antychrysta. Wracamy do książki Egzorcyści księdza Marcello Stancione. Można by powiedzieć, że antychryst symbolizuje sumę złych mocy, które walczą przeciwko wierzącym w okresie poprzedzającym powrót Chrystusa. Ten okres poprzedzający powrót Chrystusa może trwać na przykład rok, a może trwać 100 lat, a może trwać milion lat. Jest uosobieniem zła, które podstępnie stara się przeciwstawić zwycięstwu Chrystusa i postępowi Królestwa Bożego. Odnosi się do walki, jaką chrześcijanie muszą toczyć, dopóki są na świecie. Jeśli miłość dobrych aniołów przybiera wszelkie formy i dokonuje cudów szlachetności, by starać się skłonić nas do działania przeciwko złu i prowadzić nas po drodze wolności w stronę akceptacji zbawczego planu Boga dla każdego z nas, to można również powiedzieć, że nienawiść złego ducha poprzez piekielną rywalizację z Bożą miłością potrafi w czynieniu zła dokonywać wszystkiego wobec wszystkich, jest niezwykle pomysłowy i uzbraja się we wszystkie możliwe środki, aby szkodzić ludzkości. Również antychryst, na pewno jestem przekonany, że będzie wykorzystywał do siania chociażby podziałów w kościele media. Szatan istnieje, niestety. André Malraux na pytanie George'a Bernanosa, który pytał go w roku 1945 bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, jakie było główne wydarzenie tamtych czasów, odpowiedział: powrót szatana. A w tym samym roku Bernanos mówił, że bycie chrześcijaninem, czyli w roku 1945, nie polega tylko na tym, żeby wierzyć, ale również by wierzyć w diabła. 30 lat później tę anegdotę cytował wielki kaznodzieja i katecheta ojciec Bernard Bro w dniu 7 marca 1976 roku w czasie swej pierwszej konferencji podczas wielkopostnych rekolekcji w katedrze Notre Dame. A ponadto negowanie istnienia szatana za jednym pociągnięciem przyniosłoby zniesienie całego chrześcijaństwa, grzechu pierworodnego, obietnicy Odkupiciela, wcielenia boskości Chrystusa, Kościoła i jego sakramentów, a ostatecznie całej naszej nadziei. I w drugą stronę, jeżeli będziemy przypisywać szatanowi siłę, której nie ma, bo przegrał z Bogiem, to również negujemy siłę, którą ma Chrystus. To znaczy, jeżeli uważamy, że istnieje jakaś równa walka między dobrem a złem, głosimy jakiś dualizm, to jest to kłamstwo. Nie ma żadnej równorzędnej, równej walki między dobrem a złem. Zło jest przegrane, jest pokonane. Chrystus naprawdę, historycznie pokonał śmierć. Są na to dowody historyczne. Zapiski historyków, chociażby Józefa Flawiusza w historii narodu żydowskiego. Józef Flawiusz był Żydem, nie miał obowiązku relacjonować zmartwychwstania Chrystusa, jednak o tym napisał. Całun Turyński również poświadcza, że Chrystus pokonał śmierć. Na świecie jest zło, nikt nie może temu zaprzeczyć i trzeba patrzeć na nie w sposób obiektywny, czyli mając nie tylko własną wiedzę, ale sięgając z wiedzy, korzystając z wiedzy innych. My głosimy, że ten świat zagubił swój sens w wyniku działania osobowego bytu, zdemaskowanego przez samego Jezusa, w wyniku działania szatana. Szatana, który go kusił, którego on widział spadającego z nieba na słowo jego apostołów. Tu jest też bardzo ciekawa wypowiedź ojca Gabriele Amorfa, który spytał, czy szatan upodobał sobie w niszczeniu ludzi z wyższych sfer, na przykład polityków czy też hierarchów Kościoła, i ojciec Gabriele Amorf mówi tak i rozwija bardzo ciekawie tę wypowiedź, ale pozwólcie, że do niej wrócimy kiedy indziej, ponieważ teraz chcę się przenieść w tej książce właśnie do rozdziału 10. Ojciec Amorf i święty ojciec Pio, strona 206. W jaki sposób jeden z największych egzorcystów, ojciec Gabriele Amorf, wspomina swoje nie tylko spotkanie, ale spotkania i współpracę ze świętym ojcem Pio. Ważne jest, żeby podkreślić, iż ojciec Amorf miał szczególny duchowy związek ze świętym ojcem Pio. W związku z tym wspominał: byłem wierny ojcu Pio przez 26 lat. Pojechałem do niego po raz pierwszy w roku 1942 podczas wojny i byłem mu wierny aż do roku 1968. W szczególny sposób pamiętam dwie msze, pierwszą i ostatnią, w jakich uczestniczyłem. Godzinę i 40 minut trwała jedna. Godzinę i 50 minut trwała druga. Pierwsza msza, w czasie której widać było, że przy ołtarzu ojciec Pio starał się na wszystkie sposoby zamaskować swoje cierpienia. Byli tacy kapłani, którzy uważali, że mają, bo sami siebie takimi okrzyknęli, że mają stygmaty i robili wszystko, żeby te stygmaty pokazywać. Ojciec Pio zakrywał stygmaty, nie pokazywał ich publicznie. Miał chusteczkę i udawał, że przy jej pomocy ociera pot, a ocierał łzy. Bardzo wiele płakał podczas mszy, bardzo cierpiał, mówi ojciec Gabriele Amorf. Widziałem, że kiedy klękał, kiedy był na klęczkach w czasie konsekracji, to niemal nie miał siły, żeby się podnieść. Pamiętam te wszystkie cierpienia, które starał się ukryć, a wyjaśnienie dlatego znajduje w jego słynnej odpowiedzi udzielonej Kleonice, która pytała go, jak się czuje, kiedy jest przy ołtarzu. Ojciec Pio odpowiedział: czuję się jak Chrystus na krzyżu. Czuł się ukrzyżowany. My zawsze mówimy, i to jest teologicznie poprawne, że msza jest odnowieniem męki Chrystusa, bezkrwawym uobecnieniem. Powiedziałbym jednak, że z punktu widzenia celebransa, w przypadku ojca Pio, za każdym razem celebracja mszy była celebracją krwawą. Ojciec Pio cierpiał niezmiernie, przeżywał na sobie mękę podczas każdej Eucharystii. I jeszcze jeden fragment z tej książki, słuchajcie, fragment świadectwa potężnego. Powiem wam szczerze, że chyba jedno z najmocniejszych świadectw wyzwolenia z opętania, jakie czytałem. dość długie, to pozwólcie, że dzisiaj je zasygnalizuję, całego wam nie przeczytam. To już jest z ostatniej części książki Egzorcyści, z tego dodatku Doświadczenie opętane i Pan wyrwał mnie z rąk szatana, świadectwo Karoliny. I takie jest tutaj wprowadzenie do tegoż. Oto poruszające świadectwo Karoliny, 18-letniej Polki, która razem ze swoją 17-letnią kuzynką Kariną przeżyła straszliwe doświadczenie opętania przez szatana, po którym, tu jest liczba mnoga, opętania przez szatana, po którym nastąpiło niezwykłe wydarzenie, jej wyzwolenie, jakie miało miejsce dzięki potężnemu działaniu Jezusa. I teraz jeszcze fragment. Karolina i Karina pochodzą z małej polskiej wioski. Jako młode dziewczyny obie dokonały błędnych wyborów i niestety przeżyły doświadczenie straszliwego mroku demonicznego. Karolina była opętana, natomiast Karina była dręczona przez złe duchy. Tu również jest odpowiedź na to, czym jest opętanie, czym jest dręczenie i czym się od siebie różnią. Obie zostały ocalone w imię Jezusa Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy o tym w materiale poświęconym Różańcowi Świętemu, że Różaniec Święty jest zachodnią formą modlitwy jezusowej. W różańcu pojawia się również ciągłe powtarzanie słowa Jezus przy Zdrowaś Maryjo. To jest też ciekawe. Bez Jezusa nie ma zbawienia. Ponadto doświadczyły wstawiennictwa i mocy niepokalanej Maryi, świętego Józefa i świętego Michała Archanioła oraz aniołów stróżów. Te dziewczyny widziały aniołów, słuchajcie. Za pozwoleniem swojego egzorcysty świadczą o tym, co Pan dla nich zrobił. Można bez wątpienia stwierdzić, że były martwe i powróciły do życia w Panu zmartwychwstałym. I Karolina poświadcza, mówiąc tak. Opisanie tego przeżycia nie będzie łatwe, jednak ufam Tobie, Jezu. Mój anioł stróż z ciekawością teraz patrzy na kartkę papieru, którą mam przed sobą i wydaje się zadowolony z tego, co pisze. Karolina spisała to świadectwo, prawda? I wystarczy tylko, że Jezus podniesie brwi, a zły duch natychmiast musi się oddalić. I teraz świadectwo, wywiad z Karoliną opętaną. Pozwólcie, że fragment jeszcze z tegoż wam przeczytam. Jaka była przyczyna twojego zagubienia? Pytanie do Karoliny. Miałam około 7 lat, kiedy w moje ręce po raz pierwszy trafiło kilka magazynów graficznych. Znalazłam je na poddaszu, dobrze ukryte. Na pewno należały do mojego ojca. Z upływem czasu podzieliłam się swoją tajemnicą z bratem i ze sąsiadami. Byliśmy niewinnymi dziećmi, ciekawymi świata. Szatan czuwał, starając się wykorzystać każdą możliwą sytuację. Błędy dorosłych często spadają na dzieci. Miałam 12 lat i nie uświadamiałam sobie, że wchodzę pod szczególną władzę. Zawsze uważałam siebie za dziewczynę pogodną, może odrobinę dziwną. Miałam zamiłowanie do pisania i byłam obdarzona wielką fantazją. Nie należy się zatem dziwić, że zaczęłam pisać. Moje pierwsze teksty nie były niczym szczególnym. Nie były nawet przed smakiem tego, co mogłam stworzyć w przyszłości. Zdumiewająca była również reakcja moich przyjaciół i kolegów z klasy. Byli zaskoczeni. Zmotywowana, oddałam się pisaniu, zaspokajając swoje ego. Jako dziewczyna otyła i pełna kompleksów, jaką wtedy byłam, musiałam dojrzeć, aby być w stanie uświadomić sobie stałą obecność szatana. Druga rzecz, jaka pociągnęła mnie w dół, to moje wielkie zamiłowanie do muzyki metalowej. Trudno opisać słowami ekscytujący dźwięk gitary i perkusji. Ta muzyka działa jak narkotyk, daje poczucie władzy i niezachwianą ufność samemu sobie. To jeden z tych rodzajów muzyki, które cię fascynują, ponieważ dają poczucie pewności siebie. Jest perwersyjna i prowadzi cię do atmosfery misteryjnej. Ostatnim czynnikiem, jaki na mnie wpłynął, była sytuacja, jaką przeżywałam w moim domu. Zażarte kłótnie pomiędzy moimi rodzicami często doprowadzały mnie do płaczu. Wtedy postanowiłam, że moje drugie imię będzie brzmiało nienawiść. Ktoś, kto nie kocha, nie może zostać zraniony. To dziwne, ale bardzo wielu dorosłych myśli w taki sposób. I zaczyna się opowieść dotycząca właśnie opętania i później wyzwolenia z tegoż opętania. Potężne świadectwo. Zobaczcie, Karolina została opętana w takich trzech przestrzeniach. Po pierwsze, szatan zauważył, że jest osłabiona emocjonalnie ze względu na kłótnie. Druga sprawa, ciężka muzyka, która dawała jej poczucie, że jest, że panuje nad wszystkim, że właśnie dawała jej potężną wiarę w samą siebie. No i kwestia najważniejsza, o której jeszcze będziemy w kontekście działania złego we współczesnym świecie nie raz mówić, to kwestia pornografii, która jest narzędziem działania szatana. I trzeba to sobie jasno powiedzieć, ponieważ skoro Chrystus mówi błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, to szatan, który małpuje Boga, mówi niebłogosławieni, czyli nieszczęśliwi ci, którzy nie mają czystego serca, albowiem oni Boga nigdy nie obejrzą, bo pójdą po śmierci do piekła. Przepraszam za takie mocne stwierdzenie, ale adresuję je przede wszystkim, jak zawsze, najpierw do samego siebie. Kwestia czystości serca to jest kwestia podstawowa naszego nie tylko pójścia kiedyś do nieba, czy też trafienia do piekła, ale również kwestia otwierania się na Bożą łaskę, współpracy z Bożą łaską, współpracy z aniołem i archaniołami, tak, aniołem stróżem swoim, o którym Karolina w wywiadzie, w świadectwie tym, w tej książce, czyli Egzorcyści, wyraźnie mówi. No i kwestia pokoju serca. Do tego wszystkiego sobie jeszcze wrócimy. Bardzo wam serdecznie polecam tę książkę Egzorcyści, historię kapłanów walczących przeciwko złemu. Mnóstwo treści, nie tylko z zakresu historii życia i posługi kapłanów egzorcystów, ale generalnie z zakresu walki duchowej, demonologii, temu, dlaczego dziś, szczególnie dziś, ulegamy tak łatwo działaniu złego, który posługuje się, no co tu dużo mówić, bardzo często też i po prostu mediami. A czasami my nie potrafimy wybierać tego, co w mediach prawdziwe, a zamykać, wyłączać media na to, co fałszywe. Pamiętajmy, że antychryst posługuje się ludźmi, których nazywamy fałszywymi prorokami, apostatami, ale również fałszywymi nauczycielami, którzy być może będą się nazywali katolikami. Dobra, wrócimy sobie jeszcze do tej książki. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Właśnie, wszystkiego błogosławionego, czyli szczęśliwego. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W ogóle jeszcze niedługo omówię wam świetną książkę opisującą znowu niebo. Bo rok temu mówiliśmy o książce Niebo. Tak, ale to do tego wrócimy. Dobra, za dużo w głowie mam dzisiaj. Raz jeszcze wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże wam, nam wszystkim.